Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zawieszony w Pradołach członka PiS po tym, jak zagłosował przeciwko ustawie futerkowej.
W tej chwili ważą się jego polityczne losy. Czy zamierza podać się do dymisji? A jeśli tak, to jaka będzie reakcja rolników?
Czy kryzys Zjednoczonej Prawicy się skończył, jak powiedział Jarosław Kaczyński?
Już za chwilę rozmowa telewizji Idź Pod Prąd z ministrem Janem Ardanowskim. Kornelia Chojecka.
Eunika Chojecka, zapraszamy.
Panie ministrze, witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie, pozdrawiam.
Jaki jest dzisiaj status pana ministra? Czy nadal szefuje pan w Ministerstwie Rolnictwa?
Tak, ja jestem w dalszym ciągu ministrem konstytucyjnym. Nikt ze mną nie rozmawia i żadnych do tej pory decyzji premiera nie poznałem. Ale chcę do jednej rzeczy się odnieść. Pani stwierdziła, że głosowałem za przeciwko ustawie futerkowej. To jest ogromne uproszczenie. Może komuś zależy na tym, żeby tę ustawę sprowadzić do tylko i wyłącznie kwestii sektora zwierząt futerkowych. To jest o wiele poważniejsza ustawa niż tylko dotycząca jednego sektora. To ma przykryć inne ważniejsze rzeczy, które są w tej ustawie, i uspokoić społeczeństwo, że przecież nie będziemy dawali czy powodowali cierpienia zwierzętom futerkowym, które de facto są uważane za fanaberie, kożuchy i tak dalej, i tak dalej. Owszem, jest to uderzenie w branżę, która do tej pory daje jakieś dochody, daje zatrudnienie, ale zdaje sobie sprawę i ci właściciele ferm również sobie z tego zdają sprawę, że rolnicy produkują to, na co jest zapotrzebowanie. Jeżeli zmienia się moda, gusta, zapotrzebowanie, może świadomość społeczeństwa i futra nie będą potrzebne, to również i rolnicy nie będą mieli gdzie tych futer sprzedać. Inna sprawa, że dopóki na świecie zapotrzebowanie będzie, ono wcale aż tak mocno nie słabnie, no to te zwierzęta będą hodowane poza Polską, poza Unią Europejską, będą hodowane w Chinach, w Rosji, na Białorusi, może na Ukrainie, w warunkach dużo gorszych. Natomiast próbuje się przedstawić i tę ustawę jako właśnie ustawę, która ma przeciwdziałać jakiemuś lobby futrzarskiemu czy futerkowemu. Tych ludzi, 882 rolników, mniejszych, większych, podobnie jak w innych hodowlach zwierząt, jeden ma jedną krowę, drugi ma parę dziesiąt, trzeci kilkaset krów. Tu się próbuje tych ludzi przedstawiać wręcz jako mafię futerkową, która na dodatek współpracuje, nie wiem, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, która korumpuje polityków, obraża się polityków. To są rolnicy, którzy zainwestowali w tę hodowlę, która przecież jest w Polsce legalna, dozwolona, dopuszczalna. Jej uciążliwość dla środowiska wcale nie jest większa niż duże fermy trzody chlewnej, czy bydła, czy kurniki. No i oczekują, że jeżeli państwo z powodów jakichś dziwnych, ideologicznych chce ich likwidować, notabene ja nie wiem, czy w okresie pandemii, kłopotów gospodarczych, braku dochodów, kłopotów budżetowych należy likwidować jakieś działy gospodarki, które przynoszą dochody. Mnie to dziwi. W przypadku zwierząt futerkowych mięsożernych, czyli tych norek, to jest również utylizacja, można powiedzieć ekologiczna, kilkuset tysięcy ton odpadów ubojowych z przemysłu, głównie z przetwórstwa drobiu, bo zapewne i drogie panie i wszyscy inni chcą jadać piersi, udka, może skrzydełka, a tą całą resztę trzeba w jakiś sposób zutylizować. Zjadają to norki. Norki nie będą tego zjadały, to trzeba spalić w piecach, w zakładach utylizacyjnych. Tak na marginesie, kilka lat temu duże niemieckie firmy utylizacyjne weszły do Polski, licząc na interes na utylizacji. I to będzie generowało koszty. To nie będzie ekologiczne, bo powstaje dwutlenek węgla, smród, dym. Trzeba również na to wyłożyć ogromne pieniądze i energię, która jest do tego niezbędna. To To będą dodatkowe koszty dla drobiarzy, około szacuje się 1 miliarda rocznie, więc albo część producentów drobiu zbankrutuje, albo i wy, drogie panie, i ja, każdy będzie musiał za mięso drobiowe ten miliard złotych dodatkowo zapłacić. Więc,
panie ministrze, tak, w naszej telewizji kilkukrotnie, że to jest, no, można powiedzieć, atak na polskie rolnictwo i tak jak pan minister wspomniał w czasie pandemii, nie mówmy tylko o rolnikach, ale także o polskiej gospodarce. Powiedział pan, że chce się tą ustawę sprowadzić tylko do, no, rozmowy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. To co jest najgorsze w tej, może powiedzmy tak szerzej, piątce dla zwierząt zaproponowanej przez Jarosława Kaczyńskiego?
Panie redaktor, tam jest pomieszane z poplątanym. Rzeczy istotne i nieistotne, jakieś rzeczywiście ważne dla gospodarki, dla naszego eksportu, i rzeczy tak błahe jak zwierzęta cyrkowe, co do których wszyscy mamy przekonanie, że nie powinny brać może te zwierzęta udziału w pokazach cyrkowych. Chociaż z drugiej strony, czy konie biegają dookoła toru na Służewcu, czy dookoła areny, czy ja wiem, czy to jakaś wielka różnica, ale nie mnie się na ten temat wypowiadać. Kwestia łańcuchów, kwestia zwierząt futerkowych nie budzi jakichś emocji. Chociaż nawet i tutaj nieporadności zapisu, bo ja nie wiem, kto tę ustawę pisał, nikt się do niej nie chce przyznać w sensie personalnym. Zawiera szereg jakichś nielogiczności. Wyobraźcie sobie, drogie panie, jakiegoś pinczerka czy innego pieska wielkości świnki morskiej, który ma mieć 6-metrowy łańcuch. Albo to, że góral na hali czy inny rolnik, który wypasa owce czy bydło gdzieś w Polsce, musi zapewnić im dach, osłonę przed deszczem czy warunkami meteorologicznymi. To co, namiot ma rozstawić i te barany tam napychać? Można to obśmiać, bo ktoś się nie zastanowił. Ktoś, kto to pisał, nie ma pojęcia ani o zwierzętach, ani o rolnictwie. Tam są dwie najważniejsze rzeczy. Jest to sprawa, która bardzo rozsierdziła, mówię wprost, rozsierdziła polskich rolników. Czują się wręcz oszukani i ja jako minister rolnictwa, który ma również o nich dbać, przecież w dużej mierze dzięki tym rolnikom również Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i ostatnie prezydenckie. 81% rolników głosowało na Andrzeja Dudę, wierząc, że Prawo i Sprawiedliwość chce reprezentować ich interesy, chce w sprawach rolnych zachowywać zdrowy rozsądek i opiekę. To, co najbardziej rozsierdziło, to jest przyznanie niesamowitych uprawnień, wręcz rozszerzenie uprawnień dla organizacji proekologicznych, tak się nazywają, ja nie wiem, co mają wspólnego z ekologią, niektórzy nazywają to wręcz ekoterroryzmem, organizacji prozwierzęcy, które mają wpisane w nazwę ochronę zwierząt, że mogą wejść do pani domu jeszcze w osłonie policji, w asyście policji, która ma tych aktywistów ekologicznych bronić przed właścicielami zwierząt i mogą dokonać przeszukania, bo na przykład mają informację, że u pani w złych warunkach żyje kot, który się może zapas, a może pies, który jest za rzadko wyprowadzany, a może świnka morska ma dolegliwości. Nie wiem, czy to rybek w akwarium będzie dotyczyło. Prawdopodobnie również. Również będą mogli wchodzić do gospodarstw chłopskich i oceniać, czy ta krowina w tej oborze to dobrze wygląda, bo chłop o nią dba, czy wygląda źle, bo o nią nie dba. Nie mając wiedzy, żadnej wiedzy, te organizacje zresztą, które funkcjonują, mówią, że one żadnych szkoleń dla swoich aktywistów nie prowadzą. Jedna mówi, że 2 dni się spotykają, żeby się nauczyć o zwierzętach. To jest wiedza, którą lekarze weterynarii zdobywają przez 5 lat trudnych studiów. Również na studiach zootechnicznych się tego uczymy. Wie pani, ja jestem po studiach rolniczych z dużym doświadczeniem w hodowli zwierząt, bo całe życie również zajmowałem się zwierzętami. Ja bym się bał oceniać różne gatunki zwierząt, czy stan tego zwierzęcia określa złe jego traktowanie, czy wynika z wieku, z jego sposobu życia, starzenia się, czy też ten wygląd jest naturalnym wyglądem zwierzęcia. Spotkałem się ostatnio z takim zarzutem, że część rolników ma bardzo chude krowy, czyli ci rolnicy pewnie te krowy maltretują. A to tylko głupi, przepraszam bardzo, może to mówić, nie wiedząc o tym, że krowy mleczne, bardzo wydajne, te, które mają najbardziej duże rekordy w pozyskiwaniu mleka, zawsze są chude, są dramatycznie chude. To jest ich naturalny stan. Ale te organizacje mają mieć prawo decydowania bez sądu, bez prokuratora, bez opinii lekarza weterynarii, mają prawo określać, czy rolnik, czy inny właściciel te zwierzęta dobrze, czy źle traktuje. To jest tak na marginesie łamanie zasad państwa prawa. Przecież tylko państwo decyzją sądu, czy też w sytuacjach nadzwyczajnych, wojny, klęski żywiołowej, może obywatelowi zabrać coś, bo jest to potrzebne dla ogółu, dla społeczności. A tutaj to jest najbardziej restrykcyjna ustawa w Europie wobec właścicieli zwierząt. To nawet w Holandii pukają się w głowę, gdzie te sprawy prozwierzęce są bardziej nawet może posunięte niż w Polsce. Więc to dla rolników jest absolutnie nie do przyjęcia.
Wspomniał pan minister, że ta ustawa jest bardzo kontrowersyjna, szczególnie dla polskich rolników. Dlaczego według pana ministra prezes Jarosław Kaczyński zdecydował się w tym momencie, w czasie pandemii, na forsowanie piątki dla zwierząt?
Wie pani, to jest pytanie najtrudniejsze. Ja jestem w partii Prawo i Sprawiedliwość praktycznie od początku, od prawie 20 lat. Partii, która zawsze wydawała się być racjonalna. Podejmować decyzje dobre dla Polski i wierzę, że dalej takie decyzje będzie podejmowała. Decyzje, które mają wzmocnić naszą wspólnotę narodową, wzmocnić państwo, jego pozycję międzynarodową, ale również budować państwo sprawiedliwe, solidarne, tak jak mówił Lech Kaczyński, z którym współpracowałem, byłem jego doradcą. Państwo, którego życie społeczne jest oparte o zasady, tradycyjne zasady europejskie, o chrześcijaństwo, o poszanowanie prywatnej własności, o szacunek dla obywateli. I ja naprawdę nie rozumiem. Nie rozumiem, co się stało, dlaczego ta ustawa kilka miesięcy po wygranych wyborach, kiedy mamy przed sobą, jak sądziłem, spokojne 3 lata, by reformować, poprawiać Polskę, również w obszarze rolnictwa jest wiele spraw, których nie można było podejmować przed wyborami, bo kwestia mogłaby kogoś irytować. Trzeba wprowadzić racjonalny, akceptowany przez rolników program choćby ubezpieczeń w rolnictwie, gospodarki wodnej, retencji, również organizowania się rolników, żeby wzmocnić ich pozycję na rynku wobec supermarketów, wobec pośredników różnego rodzaju. Tych spraw jest wiele. Dlaczego tę ustawę teraz wprowadzono? Ja naprawdę zachodzę w głowę i się zastanawiam, czy tu jest jakieś drugie dno. Ostatnia sprawa, której jeszcze nie omówiłem, a chciałbym bardzo krótko, to jest kwestia uboju rytualnego. Również dane, które są podawane, między innymi Janusz Wojciechowski podał dane, które są do niczego nieprzydatne sprzed 7 lat, że wtedy, jak przez krótki czas w Polsce nie było uboju rytualnego, to nadwyżki mięsa zostały sprzedane na rynku unijnym. Hodowla wtedy była o wiele mniejsza niż w tej chwili i te nadwyżki można było ulokować na rynku unijnym, ale rolnicy wtedy ponieśli również wielosetmilionowe straty. W tej chwili mamy ogromną hodowlę drobiu, to jest jedna z największych na świecie. Mamy duży eksport wołowiny, 85% wołowiny musimy eksportować i znaczna część tej wołowiny jest sprzedawana właśnie po uboju halal, bo ten jest ważniejszy, ubój koszerny dla Żydów, z całym szacunkiem dla naszych braci starszych. To jest paręnaście może milionów koszernych Żydów, oni bogatych ludzi, kupią sobie to gdziekolwiek. Natomiast 1,6 mld muzułmanów, tak się szacuje społeczność muzułmańską na świecie, to jest jedyny praktycznie rynek na sprzedaż mięsa w najbliższych latach. I jakaś chwilowa ocena, którą przedstawił komisarz Wojciechowski, nie ma żadnego znaczenia na przyszłość dla polskiego rolnictwa. My nie jesteśmy dużym krajem w zakresie eksportu zboża, rzepaku. Nie zarobimy na burakach, bo jest moda na odchodzenie od cukru. Mówi się, że jest to biała śmierć. Podatek cukrowy, trzcina cukrowa wypiera buraki cukrowe. Na tym nie zarobimy. Mleko i jego przetwory, moim zdaniem wartościowe, chociaż ekolodzy zaczynają kwestionować w ogóle sens mleka, spożywania mleka, ale świat jest mlekiem nasycony jego przetworami. Wchodzą nowe obszary, Azja Centralna, Nowa Zelandia potężną produkcję eksportuje na świat. Więc my nie sprzedamy tego mleka. Zostaje mięso, które jest pewnego rodzaju kondensatem odżywczym i mamy wołowinę, wieprzowinę i drób. Wieprzowina w tej chwili w Europie przeżywa potężne problemy. Afrykański pomór pustoszy kolejne kraje europejskie i azjatyckie. Pojawił się w Niemczech. Teraz każdy patrzy, jak nie stracić na wieprzowinie, jak minimalizować straty. Na tym się nie zarobi. Zostaje drób i wołowina. Drób, który jest de facto sprzedażą zboża, bo rolnictwo jest systemem naczyń połączonych. Nie będzie sprzedaży drobiu, nie będzie hodowli drobiu, to gdzie rolnicy mają sprzedać zboża paszowe, gdzie mają sprzedać inne składniki, które są przeznaczone na paszę. Wołowina.
Jest to nie tylko uderzenie w rolnictwo, ale także w polską gospodarkę i to w czasie pandemii.
Bardzo mocno.
Doktor Bartłomiej Wróblewski, również zawieszony w prawach członka PiS, powiedział na naszej antenie, że szum wokół ustawy futerkowej pokazał głębszy konflikt cywilizacyjny. Pan również o tym mówił w Radiu Wnet. Mówił o neomarksizmie, którym ta ustawa jest podszyta i niestety PiS wpisał się w tę wojnę cywilizacyjną. Na czym polega ten głębszy kontekst i drugie dno, o którym pan przed chwilą wspomniał?
Tak, ja się nad tym bardzo mocno zastanawiam, bo oprócz tych skutków gospodarczych, o których mówiłem, o tym, że my uderzamy ekonomicznie w rolnictwo, które jest systemem naczyń połączonych, i jak nie będzie sprzedaży mięsa, to nie będzie sprzedaży zboża. Niewykorzystanie potencjałów związanych choćby z pastwiskami i dobrym klimatem dla hodowli bydła, a w górach również owiec, kóz, po to, żeby i tam rolnictwo ratować. To ma jakiś głębszy sens, czy głębszy podtekst, jakieś kolejne dno, bo robienie z tego wręcz tematu jakiejś krucjaty powoduje, czy przekonuje mnie, że jest to element tej toczącej się wojny ideologii w Europie, ideologii, która dehumanizuje człowieka, która stawia relacje człowiek-zwierzę w jakimś niewystępującym do tej pory w cywilizacji europejskiej kontekście. Ubóstwia się wręcz zwierzęta, mówiąc o ich roli, o ich życiu, o ich warunkach. Oczywiście przecież wszyscy chcemy, żeby te zwierzęta żyły w dobrych warunkach, ale człowiek ma prawo korzystać ze zwierząt, bo od tysięcy lat tak czyni. Akceptują to wszystkie największe religie, religie również księgi. Akceptują to religia judaistyczna, chrześcijańska, islamska, również religie animistyczne. Myślę, że dla nas, ja jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, więc ja też nie jestem wybitnym jakimś tam znawcą teologii, ale słucham głosu episkopatu, który w 2013 roku ustami swojego prezydium konferencji episkopatu akceptuje ubój rytualny, mówiąc, że on jest niczym zdrożnym, jest elementem pewnej wolności religijnej, jest elementem kultury, która konstytuowała również Europę od tysięcy lat. Jesteśmy fragmentem tej cywilizacji zachodniej. W tej chwili ta ustawa wpisuje się, czy chce, czy nie chce, czy autorzy, nie wiadomo zresztą, kto jest autorem tej ustawy, nikt się do tego nie chce przyznać, świadomie wpisują się w ten neomarksistowski nurt, czy tak, przepraszam za wyrażenie, tak wyszło, ale ja to obserwuję. Proszę zauważyć, organizacje te proekologiczne, tak się nazywają, lewicowe, by nie powiedzieć lewackie, które uzyskują w całej Europie ogromne wpływy, już mówią o następnych krokach. W ubiegłym tygodniu byłem na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa w Brukseli. Już się dyskutuje o tym, że trzeba zlikwidować hodowlę kur w klatkach, która jest podstawową formą utrzymania kur nieśnych, które produkują jajka. Ekolodzy mówią, że trzeba zlikwidować hodowlę bydła, ponieważ w żwaczu, to jest jeden z czterech żołądków zwierząt przeżuwających, powstaje metan i ten metan jest gazem cieplarnianym wpływającym na klimat. Ba, ostatnio się dowiedziałem, że hodowla zwierząt to jest coś, jakieś wynaturzenie, bo krowy są gwałcone, a dojenie krów jest jakimś seksowaniem czy jakąś seksualizacją bydła. Ba, dowiedziałem się ostatnio, że pozyskiwanie miodu od pszczół jest wynaturzeniem, ponieważ człowiek kradnie pszczołom to, co one wypracowały. Więc to jest jakiś...
Czy możemy dojść do absurdu, a zapomina się, tak jak pan minister wspomniał, o chrześcijaństwie, o Bogu, który przecież jako pierwszy zabił zwierzęta właśnie na okrycie dla Adama i Ewy. Również kazał apostołowi Piotrowi, żeby zabijał i jadł zwierzęta. No wróćmy do początku. Dokładnie.
Wracając do obecnej sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, wicerzecznik PiS, minister Radosław Fogiel, pytany w Polskim Radiu o polityczną przyszłość pana ministra, wprost zasugerował pana dymisję. Czy zamierza pan opuścić ministerstwo i partię Prawo i Sprawiedliwość?
Droga pani, bycie ministrem jest niesamowitym zaszczytem. W dużym europejskim kraju bycie ministrem konstytucyjnym, możliwość kreowania programów, które dobrze służą Polsce, bo jestem absolutnie przekonany, że polityka prowiejska, ta polityka, która w programie rolnym Prawa i Sprawiedliwości jest zawarta, jestem współautorem tego programu, ta polityka, którą PiS do tej pory głosił, dzięki tej polityce uzyskał ogromne poparcie na wsi. Ludzie odwrócili się od partii, które na wsi tradycyjnie pełniły rząd dusz. Mówię głównie o PSL-u. Ta polityka nie jest polityką partykularną wsi. Dobrze funkcjonująca wieś, zamożna wieś, wieś, która realizuje oczekiwania społeczeństwa w wielu obszarach, zarówno produkcji żywności, tego bezpieczeństwa żywnościowego, które jest szczególnie ważne w okresach kryzysu, takich choćby jak pandemia, ale zawsze jest ważne, które dostarcza dużych dochodów dla państwa i dla ludzi choćby w postaci eksportu. Ale wieś, która zajmuje się również obszarami, przyrodą. Rolnicy są kustoszami przyrody. Rolnicy wpływają na rozwój społeczny, gospodarczy mniejszych miejscowości, zapewniając również pracę i dochody innym grupom społecznym, które tam żyją. To nie jest partykularny interes wsi, to jest par excellence, w najwyższym tego słowa znaczeniu, interes całego państwa i całego społeczeństwa. I czy można zrazić wieś taką ustawą? Kto to przemyślał? Czy ktoś nad tym w ogóle się nie zastanowił? W stosunku do mnie, nikt, ja słyszę głosy z mediów, że będę odwołany. Proszę bardzo, to się zapewne wydarzy, bo bycie ministrem to jest zawsze funkcja czasowa. Ja przejrzałem dotychczasowych ministrów wolnej Polski, tylko trzech, którzy byli dwukrotnie w różnych rządach ministrami, było dłużej niż ja. Jestem już jednym ze starszych, dłużej urzędujących ministrów i miałem w ostatnich dwóch latach, trzech miesiącach i kilkunastu dniach istotny, może dominujący wpływ na sytuację wsi, na rozwiązywanie skomplikowanych problemów, a tu problemów nigdy nie zabraknie. Ale działo się to przy zaufaniu rolników, bo nie da rady, podkreślam to, nie da rady rozwiązywać problemów, a tych problemów w rolnictwie będzie zawsze dużo. I przyrodniczych, i rynkowych, i wynikających z globalizacji, i z tej presji organizacji nazywających się ekologicznymi, można te problemy rozwiązywać. Kłopoty będą również ze względu na brak środków, bo koronawirus pustoszy gospodarkę poszczególnych krajów, również gospodarkę Polski. To można rozwiązywać.
Dzisiaj odbyła się konferencja prasowa liderów Zjednoczonej Prawicy. Wystąpili razem Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Jednak nie poznaliśmy tej nowej umowy zawartej między koalicjantami. To są informacje poufne według nich. Stoją za panem rolnicy i wieś, tak? Miał pan najlepszy wynik na wsi ze wszystkich partii politycznych w Polsce. I moje pytanie, jakie są nastroje wśród rolników w związku z zaistniałą sytuacją? Czy oni planują, zamierzają nadal głosować na Prawo i Sprawiedliwość?
Wie pani, ja bardzo dobrze znam nastroje na wsi. Również moja aktywność przez te dwa lata w dużej mierze przyczyniła się do tego, że wieś uwierzyła Prawu i Sprawiedliwości. To jest w pewnym sensie zaufanie również do mnie. Jestem jednym z nich. Jestem rolnikiem z krwi i kości, można powiedzieć, i z pochodzenia, i z wykształcenia, i z wykonywanego zawodu. Oczywiście siedząc w Warszawie trudno być rolnikiem, ale w dalszym ciągu mam gospodarstwo i doskonale znam nastroje na wsi. Tak złych nastrojów wobec Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie było. Ludzie poczuli się upokorzeni. I ja mam obowiązek o tym mówić. Gdybym nie mówił o tym, to wtedy można mieć do mnie żal. Ja najpierw wewnętrznej korespondencji w Prawie i Sprawiedliwości do prezesa partii, do premiera i do tych posłów i senatorów, którzy sprawami rolnymi się zajmują, przekazałem chłodną ocenę wpływu skutków ekonomicznych, społecznych, politycznych również na to, co się będzie działo na wsi. Nikt tego nie wziął pod uwagę.
Czy uzyskał pan odpowiedź od prezesa Kaczyńskiego?
Nie, odpowiedzi nie było żadnej poza stwierdzeniem, że będzie dyscyplina. Jeszcze wracając do tej wojny cywilizacyjnej. Proszę pani, drogie panie, w sprawach aksjologicznych, porządkowania naszego świata, w którym żyjemy, tego, co nas konstytuuje jako ludzi, określenia, co jest dobre, co złe, tego, co jest elementem sumienia, żadne dyscypliny nie mogą obowiązywać. Żadne nakazy nie mogą obowiązywać. Ja się lękam tylko tego, jak mnie Pan Bóg oceni, czy oceni mnie za człowieka dobrego, czy złego. W polityce takie kryteria nie powinny w Sejmie czy gdziekolwiek obowiązywać. To jest absolutne nadużycie. I Prawo i Sprawiedliwość zawsze deklarowało, że w sprawach sumienia nie będzie tego typu działań. I ja się dziwię, bo w przypadku choćby dotyczących człowieka, dyskusji, choćby aborcji, tam zawsze jakoś tak się mówi o tej swobodzie sumienia, a tu w przypadku zwierząt, które, jak panie wspomniały, stosunek człowieka do zwierzęcia opisuje Pismo Święte również. Tutaj dyscyplina, wszyscy mają głosować tak, jak klub ustala. Ja nie wiem, jaki będzie los, jeżeli już tak można powiedzieć, mnie, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przedstawiciela polskiej wsi, darzonego zaufaniem, które przełożyło się na sukcesy polityczne Prawa i Sprawiedliwości. I to nie jest dla mnie najważniejsze. Chciałbym, żeby sprawy wsi były realizowane, ponieważ wieś jest immanentnym fragmentem państwa i społeczeństwa. Trudno sobie wyobrazić Polskę, przyszłość Polski, polskie bezpieczeństwo bez dobrze zorganizowanych obszarów wiejskich i rolnictwa. A można to prowadzić tylko i wyłącznie wtedy, również te trudne rzeczy, które są na horyzoncie. Brak środków, kłopoty spowodowane koronawirusem. Trudno sobie, ja sobie nie wyobrażam zresztą, prowadzić to nie mając zaufania rolników. A to zaufanie zostało dramatycznie podważone tą ustawą. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie, że będą wprowadzone głębokie zmiany i wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z tego, co tak boleśnie uderza polską wieś. Czy tak będzie? Nie wiem. Chciałbym wierzyć, że jakaś logika poza emocjami, poza ideologią, która wpisuje się w ten lewicowy kontekst europejski, że jakaś logika tutaj zapanuje i zatriumfuje.
Wspomniał pan minister o tym, że rolnicy zostali upokorzeni. Co musiałby dzisiaj zrobić Jarosław Kaczyński, żeby odbudować zaufanie pana ministra, ale i polskich rolników?
Rolnicy sami o tym mówią. Ja nie staram się mówić ich głosem, chociaż między innymi do mnie te głosy docierają. Stworzyliśmy ponad rok temu porozumienie rolnicze. To są wszystkie najważniejsze polskie organizacje, około 160 organizacji działa razem, podzielone na sekcje, na grupy, dyskutują również i o tych sprawach. To porozumienie rolnicze spotyka się w najbliższą środę. Wypracuje stanowisko, które przekaże prezydentowi. Prezydent jest patronem tego porozumienia rolniczego. Organizacje rolnicze, które reprezentują rolników, ale również do mnie docierają głosy poszczególnych rolników, którzy nie chcą żadnej reprezentacji, jest absolutnie negatywna ocena wobec tej ustawy. Ja dostaję tysiące w tej chwili już, no nie wiem, może nawet i więcej, poparć ze strony rolników, ale również ludzi, którzy nie są rolnikami. I z mojego okręgu wyborczego, gdzie, jak pani słusznie wspomniała, uzyskałem jeden z najlepszych wyników w Polsce, 11 w PiS-ie, a najlepszy z ludzi ze wsi kandydujących. Ja otrzymałem prawie 80 tysięcy głosów i ta przewaga w Sejmie, tam ta niewielka tych kilku posłów, również wynika z mojego wyniku wyborczego. Z tego, że głosy na moją listę pozwoliły również innym posłom wejść do Sejmu. Na listę, z której kandydowałem, na mnie pozwoliły również innym wejść do Sejmu. Co zrobić? Ta ustawa musi być naprawiona. Ona musi zawierać również elementy, które zostały zmarginalizowane. To jest kwestia chipowania, to jest kwestia warunków związanych z hodowlą zwierząt, związanych ze schroniskami. Nad tym wszystkim Ministerstwo Rolnictwa pracowało w ostatnich miesiącach. Są bardzo zaawansowane prace nad podwyższeniem dobrostanu dla wszystkich zwierząt, nie tylko dla jakiejś wybranej grupy. Sprawa bezdomności zwierząt, wprowadzenia chipowania, to jest też, niektórzy mają wątpliwości, ale to by było wiadomo, czyje to jest zwierzę, kto ponosi za nie odpowiedzialność, a nie to, co ja widziałem, bo zarzuca się rolnikom, że źle traktują zwierzęta, a ja widziałem, przepraszam za wyrażenie, wypasione bryki, potężne, nowoczesne samochody i wyrzucanie z okna samochodu do lasu psa, bo już się właściciele nim nabawili, bo może chcą wyjechać na wczasy. To nie rolnicy tak czynią. Rolnicy dbają o swoje zwierzęta. Więc jest szereg działań, które miałyby być naprawione, które powinny być w tej ustawie. No nie ma. To są jakieś hasełka, mydło i powidło, które ktoś tam wprowadził i uważa, że nie wiem, ludzie się na tym nie poznają. Jednocześnie ten cały czas namolny przekaz, że tu chodzi o zwierzęta futerkowe. One mają coś przykryć, bo futerkarze sami chcą zrezygnować, bo przestało to się opłacać. Trzeba dać im trochę czasu i środki odszkodowawcze, jeżeli państwo likwiduje jakąś działalność gospodarczą, to tak trzeba postąpić. Podobnie jak w krajach, gdzie likwidowano zwierzęta futerkowe, w Unii Europejskiej na 27 krajów tylko 13 się na to zdecydowało, a większość z nich nie miała żadnych ferm zwierząt futerkowych albo jakieś pojedyncze. Tam, gdzie było trochę więcej tych zwierząt, znacznie mniej niż w Polsce, no to długie okresy przejściowe i potężne odszkodowania, które mocno odczuje również polski budżet. Brakuje pieniędzy na wszystko, a tu trzeba będzie prawdopodobnie miliardy wydać na odszkodowania, bo w sądzie każdy wygra. Jeżeli państwo mu coś likwiduje, to państwo musi mu za to zapłacić. Czy ktoś brał to wszystko pod uwagę? Czy ktoś się nad tym zastanowił, wprowadzając tę ustawę?
Jarosław Kaczyński ogłosił koniec kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. No, to może wskazywać na to, że ta ustawa trafi na biurko do prezydenta Andrzeja Dudy. Pan go zna bardzo dobrze.
Do spraw wsi i rolnictwa z wieloma bardzo wybitnymi ludźmi. Jest w pewnym sensie kontynuatorem tej myśli Polski solidarnej, Polski dbającej o swoich obywateli, niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają. Prezydent, jako jeden z nielicznych polityków z miasta, z dużego miasta, z prawicy, zna sprawy polskiej wsi. Objeżdżał tą wieś, wielokrotnie się z rolnikami spotykał, spotka się z nimi również w najbliższym tygodniu, zarówno z pojedynczymi organizacjami, jak również z przedstawicielami tego porozumienia rolniczego, które wypracuje w środę stanowisko i podejmie, jak sądzę, racjonalną decyzję, uwzględniającą również interes polskiej wsi. Mówił o tym na dożynkach prezydenckich, że wrażliwość na zwierzęta, że troska o dobrostan, to jest sprawa dość oczywista i to tylko próba jakby fałszywego przekierowania dyskusji sprawia, że ktoś może to kwestionować albo twierdzić, że ja czy ktokolwiek inny nie chcemy dbać o zwierzęta. Ale prymat człowieka, interesu człowieka, rolników, konsumentów, społeczeństwa jest sprawą absolutnie oczywistą i nie może być kwestionowany. Nie wiem, jaką decyzję pan prezydent podejmie, czy będzie wetował, czy trybunał, czy też stwierdzi, że rację przemawiają za podpisaniem ustawy. Nie wiadomo, co trafi do prezydenta. W Senacie trwają prace, zapewne będą jakieś poprawki, bo ta ustawa, no, mówiąc wprost, jak ją się ściśnie, to mizeria z tego wychodzi całkowita. Jakieś poprawki, które sprawią, że społeczeństwo, przede wszystkim mnie zależy na społeczeństwie wiejskim, tę ustawę zaakceptuje. Ale to się jeszcze będzie toczyło długo. Dyskusja w Senacie, powrót do Sejmu zapewne, również czas, który pan prezydent ma na podpisanie tej ustawy, to są jeszcze sprawy przed nami. Ja liczę na opamiętanie i na to, że ta ustawa zostanie tak zmodyfikowana, poprawiona i z tych absurdalnych, złych zapisów jej twórcy, powtórzę jeszcze raz, nie wiadomo kto, się wycofają, żeby prezydent mógł świadomie, wiedząc o tym, że reprezentuje interesy społeczeństwa, również tych, którzy na niego głosowali, mógł tę ustawę podpisać.
Panie ministrze, jeszcze pytanie dotyczące przyszłości. Załóżmy, że zostanie pan zdymisjonowany. Czy zostanie pan w Prawie i Sprawiedliwości, czy może jakieś nowe ugrupowanie? Czy w ogóle jest potrzebna i realna w Polsce nowe ugrupowanie, nowa partia jakby obok Prawa i Sprawiedliwości?
Wie pani, jestem o to często pytany. Jak ja zareaguję? Może niektórzy bardzo by się ucieszyli, gdybym odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tej partii jestem z absolutnego przekonania. Z tego, że partia braci Kaczyńskich, ja byłem z Lechem związany, ma pewną wizję Polski, która jest zbieżna z moim myśleniem. Z tą Polską sprawiedliwą, solidarną, o której mówił Lech Kaczyński. Silną, nowoczesną, liczącą się na świecie, ale również opartą o te tradycyjne wartości europejskie, chrześcijańskie, poszanowanie prawa własności, mówiłem już o tym. I w takiej partii chcę pozostać. Konsekwencje prezes zapowiedział, że jeżeli ktoś się ośmieli głosować inaczej, albo nie wziąć udziału w głosowaniu, albo nawet wstrzymać się od głosowania, to dotkną go plagi egipskie. Więc spodziewam się tego. Ja nie jestem dzieckiem, nie jestem już bardzo młodym człowiekiem. Jestem świadomy konsekwencji. Tylko czy ci, którzy tę ustawę zgłaszają, są świadomi konsekwencji lansowania i przepychania tej ustawy? Tworzenie nowych bytów politycznych. Nie, ja jestem w dalszym ciągu życzliwy Zjednoczonej Prawicy. To jest unikalny projekt, może wymodlony przez nas, wywalczony. Tyraliśmy jak woły przez lata, żeby doprowadzić do utworzenia silnej struktury prawicowej, silnej koalicji prawicowej, która będzie mogła zmieniać Polskę, poprawiać Polskę, budować jej wizerunek, prestiż i sprawiedliwość społeczną. I wierzę, że Solidarna, że ta sprawiedliwa, Zjednoczona Prawica ma takie cele przed sobą. Również nie wierzę w żadne nowe byty polityczne, szczególnie klasowe. Takie głosy chodzą. No, niektórzy próbują mnie podpuszczać. Powinienem stać się liderem jakiejś nowej formacji. Nie, jestem przekonany i mówiłem to zawsze. Dlatego również jestem związany z Prawem i Sprawiedliwością, że tylko w dużych partiach ogólnonarodowych, partiach o szerokim profilu społecznym, również sprawy wsi i rolnictwa mogą być reprezentowane przez jakąś wydzieloną grupę, nie wiem jak to nazwać, frakcję, zespół, środowisko, które przekona tych pozostałych uczestników tego ruchu, tej partii, do tego, że interes wsi jest interesem ogólnonarodowym i zgodzi się na dedykowanie środków, odpowiednie zmiany prawne. I moja nadzieja, że Prawo i Sprawiedliwość taką partią, szeroką partią, ale również uwzględniającą interesy wsi i rolnictwa pozostaje, w dalszym ciągu we mnie jest. Może nadzieja gaśnie ostatnia, umiera ostatnia, ale ja nie zamierzam tworzyć nowych formacji. Również chcę rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie zamierzam iść do kancelarii prezydenta. Bardzo szanuję prezydenta. Przyjaźnimy się od czasu Lecha Kaczyńskiego, tej służby dla jednego z wybitnych polskich polityków. Natomiast ja jestem tym posłem, który został wybrany ogromną ilością głosów i chcę w dalszym ciągu w Sejmie pracować dla tych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i liczą się z moim zdaniem. Chcę być dalej posłem, a nie znaleźć sobie bezpieczne, w miarę stabilne ze względu na okresy wyborcze, na prezydenturę prezydenta miejsce, bo wtedy ludzie mogliby mieć do mnie żal. Ja muszę dalej zajmować się tym, czego moi wyborcy, polska wieś, która we mnie w dużej mierze upatruje nadziei, te nadzieje we mnie w jakiś sposób i w Prawie i Sprawiedliwości ulokowała, dalej chcę realizować i pracować na jej rzecz.
Środowisko telewizji Idź Pod Prąd bardzo często docenia odwagę pana ministra i to, że stoi pan niezłomnie po stronie polskiego interesu narodowego, co dzisiaj pan minister chciałby przekazać specjalnie widzom telewizji Idź Pod Prąd.
Jestem przekonany, że nawet i nazwa waszej telewizji oddaje to, co człowiek, odpowiedzialny człowiek, powinien czynić. Z prądem, jest takie brzydkie powiedzenie, kto płynie z prądem? Śnięte ryby, a może jeszcze coś więcej. Człowiek musi działać w zgodzie z własnymi przekonaniami, z własnym sumieniem i nikt nie ma prawa jego sumienia próbować nadużywać, zmuszając go do jakiejś dyscypliny. Mówiłem o tym. W tym globalizującym się świecie, w tej walce cywilizacji, bardzo ważne jest to, żebyśmy czuli się wspólnotą narodową. Podkreślam to bardzo mocno. Szanując innych, szanując wielokulturowość Polski, bo przecież wśród nas Polaków żyły różne narody. Żydzi, muzułmanie, żyły poszczególne grupy etniczne, i Tatarzy, i Rusini, Bojkowie, Łemkowie, Olendrzy, Menonici, Niemcy w dużej ilości, Czesi, ale to wszystko, również ta ich tradycja wpłynęła, została zasymilowana w naszej kulturze narodowej. Możemy mówić o kulturze narodowej, która ma szereg korzeni, ale to jest kultura narodu polskiego, który tu w tej części Europy od z górą 1050 lat jest w jądrze cywilizacji europejskiej, tej chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, która konstytuowała Europę. I ta filozofia grecka i prawo rzymskie i chrześcijaństwo to są te nogi, na których nasza cywilizacja jest oparta, a w tej chwili ona jest kwestionowana. Więc cieszę się i również wam dziękuję za to, że te wartości głosicie, że mobilizujecie sumienia ludzkie, żeby bronić tego, co dla mnie jest szalenie ważne, a jak sądzę, dla bardzo wielu Polaków, czyli pewnej dumy narodowej, patriotyzmu i poszanowania tych naszych wartości, które nas, Polaków, ukształtowały.
Panie ministrze, bardzo dziękujemy za szczerą rozmowę. Był z nami Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was serdecznie. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia. To był specjalny program Idź Pod Prąd TV. Eunika Chojecka.
Kornelia Chojecka. Do zobaczenia.